Chciałbym, braterstwo, abyście otworzyli sobie wszyscy Pismo Święte na pierwszej Księdze Królewskiej, rozdział 18. Temat mój będzie z wersetu 37. Tak jak brat wspomniał, że chce się posłużyć tym, co powiedział jeden z proroków. Odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym i że Ty odmieniasz ich serca. Drugi prorok, Jeremiasz, w 33 rozdziale, a w wersecie 3 mówi podobne słowa, ale w inny sposób. Wołaj do mnie, a odpowiem Ci i oznajmię Ci rzeczy wielkie i niedostępne, o których Ty nie wiesz. Mój przedmówca mówił o posłaniu królewskim na podstawie prawa Bożego, które Bóg postanowił odnośnie królów w narodzie izraelskim. Ja chciałbym powiedzieć o posłaniu prorockim, bo Królestwo Boże, o które prosimy Pana Boga, to wielki urząd. Urząd królewski, urząd prorocki, urząd kapłański i urząd sędziowski. Brat wspomniał trzech królów Izraela i wszyscy trzej nie wypełnili tego, co Bóg polecił. Ale tych królów po podziale pokoleń na 2 i 10 było o wiele więcej. I też bym chciał powiedzieć, że ilu ich tylko było, żaden nie spełnił tego boskiego posłania. Chciałbym mówić o jednym królu, który panował 22 lata, a gdy królował w Judzie, król Asa panowanie objął w Izraelu król Achab. Pismo Święte notuje, począwszy w 16 rozdziale tej księgi i w 17, że był to król najbardziej uporny. Nie wypełnił żadnej części posłania króla izraelskiego. I teraz braterstwo. jeśli Izrael miał takich królów? A przecież kto nie kto inny, tylko Izraelici żądali. Daj nam króla. Pan Bóg zgodził się na to, przysposobił i akceptował. Pomazywał niektórych mężów na królów. Ale ci królowie nie spełniali woli Boga. Więc co Bóg w dalszym ciągu postanowił? Jak tego króla usunąć? Czy go usunąć? Czy mu zabrać życie? Czy go napomnieć? Potrzebował do tego ludzi takich, których Izrael nie żądał. A kogo nie żądał? Proroków nie żądał. Więc proroków powoływał sam Bóg w swoim imieniu. Po co Panu Bogu byli potrzebni ci prorocy, którzy przyszli do Saula, do Dawida, do Salomona, a do króla Achaba przyszedł prorok, który nazywał się Eliasz. Ci prorocy dla królów nie byli przyjemnością, bo ci prorocy nieśli posłanie słowa, które było mówione do nich z tyłu przez samego Boga. I zauważmy, braterstwo, że w tym 18 rozdziale mamy opisane wielkie odstępstwo króla Achaba. On nie spełniał posłania Pana Boga. To odstępstwo polegało na bałwochwalstwie, na wprowadzeniu w narodzie samolubstwa i różnych rzeczy odprowadzających naród izraelski od Boga. Panu Bogu nie spodobało się, że pojął za żonę Izabelę, która przyczyniła się do tego, że obniżyła wartości narodu wybranego. Moc narodu izraelskiego za króla Achaba zaczęła ustawać. Gdy wprowadzono kult przy sprawowaniu ofiar porannych i południowych, Bogu Baala, zmysłowe kapłanki przedstawiały swoje ciało, swoją figurę, aby wywierać na Izraelitów zmysłowość. Bałwochwalstwo było wielką potęgą. Bóg i Jego prawo w Izraelu zostało zapomniane. Stan ducha i wartości został doprowadzony do zera. Zatarły się różnice między nauką prawdziwego Boga Izraelskiego, a Baala. I w ten czas Bóg posyła proroka Eliasza i Eliasz idzie z pierwszym napomnieniem. I mówi, jako żyje Pan, Bóg Izraela, przed którego obliczem ja tu stoję, że nie będzie w tych latach rosy, nie będzie deszczu, tylko na moje słowo. Achabowi wydawałoby się, że powinno to napomnienie, to słowo pomóc. Ale pomogło? Nie pomogło. Podsłuchuje, przyjmuje myśl Izabeli i ona prowokuje, aby zacząć prześladowanie pozostałych prawdziwych proroków. W tym momencie doświadczeń prawdziwych proroków Izraela, których Bóg dał prorockie upoważnienie, powołanie, Achab niszczy. Pojawia się człowiek, Abdijasz, który jest prawą ręką Achaba. Ten człowiek fizycznie służy Achabowi, ale duchem jest po stronie proroków Bożych. Naraża swoje życie na niebezpieczeństwo, bo 100 proroków ukrywa w skałach. Pomimo tego, że jest głód, nie ma rosy, nie ma deszczu, nie ma wody, nie ma chleba. Abdijas żywi tych proroków chlebem i wodą. A Eliasz widzi, że nie pomagają jego napomnienia, ani susza, ani brak wody. Postanawia walczyć w imieniu Boga Izraela z prorokami Baala, których było ile? 450. Pojawia się jeszcze 400 proroków Aszery, którzy wspomagają proroków Baala. Nie ma to armia, którą ma za sobą król Achab. A Eliasz, któremu wydawało się, że on jest sam, chce spotkać się z Achabem. W tym spotkaniu dopomaga mu Abdijasz. I gdy król postanawia, aby pójść i poszukać źródeł wody, mówi do swojego rotmistrza Abdijasza: ty idź po tej stronie i szukaj źródeł z wodą, a ja pójdę w drugą, bo bydło nam pada, bo ludzie nam będą umierać. Lud potrzebuje wody. Naprzeciw Abdijaszowi wychodzi prorok Eliasz. I mówi, idź do Achaba. Powiedz, że jestem Eliasz i z nim się chcę spotkać. Abdyjasz niechętnie chce iść. Mówi, panie mój, przecież ja ukryłem 100 proroków Bożych, Izraela. On się o tym dowie i zabije mnie. Ale Eliasz nalegał, idź. Chociaż z niechęcią, ale Abdyjasz robi to. I teraz, braterstwo, spróbujmy przenieść to poselstwo proroka Eliasza na obecny nasz czas. Jest często pytanie, w jakim czasie żyjemy? Żyjemy w tym czasie, w którym Achab ma panowanie nad ludem. Żyjemy w tym czasie, w której Izabela sprawuje swoją działalność. Ten czas nazywa się ogólnym zamieszaniem. Nazwijmy to jednym słowem Babilon. Albo nominalnym chrześcijaństwem, który odprowadza lud od prawdziwego Boga, a przez różne kulty, obyczaje, ceremonie chce zaimponować ludowi, że to jest prawdziwa wiara. Ale apostoł Jakub wspomina, że jest wiara prawdziwa, żywa, której nie miał Achab ani pozafiguralna Izabela. Ona ulegała kultowi i błędowi Baala. Do tego usługiwała cała armia ludzi, proroków, którzy oni do tego przysposobili, aby swoje złe postępowanie schować i nie uwidaczniać jego. Od 31 wersetu czytamy, że Eliasz, sprzeciwiając się Achabowi, używa swojego prorockiego poselstwa, ale poselstwa składającego się z dwóch części. Jego poselstwem było napomnieć i przedstawić wolę prawdziwego Boga, a drugie, on pokazał to przez uczynek złożenia ofiary. I to Eliasz powiedział, odezwij się, Panie, odpowiedz mi, a niech ten lud pozna, że Ty, Panie, jesteś Bogiem prawdziwym, bo ten lud nie uznawał Boga Izraelskiego i że tylko Ty potrafisz odmienić ich serca. I teraz pokazuje, w jaki sposób może być to zrobione. Przez ołtarz. Aby przyszło Królestwo Boże, potrzebny jest król. Ale do kontrolowania działalności królewskiej potrzebny jest prorok. I Eliasz takim kontrolerem był. Od 30 wersetu w tym 18 rozdziale mamy zapisane. Wtedy Eliasz rzekł do całego ludu: przystąpcie do mnie. A gdy cały lud zbliżył się do niego, on naprawił zburzony ołtarz. Dlaczego Eliasz wezwał na górę Karmel proroków Baalowych i Izraela? Na tej górze Pan Bóg przez Eliasza chciał pokazać, że on jest prawdziwym Bogiem. To Pan Bóg chciał odmienić ich serca, aby odstąpili od bałwochwalstwa, samolubstwa i złych uczynków. I wezwał tych proroków i mówi: zbudujcie sobie ołtarz. Weźcie cielca, ofiarujcie go i wołajcie do swojego Boga, którego wyznajecie. Wołajcie do Baala, niech przyjmie tę ofiarę. I tak Izraelici zrobili. Wołali od rana do południa, a Bóg Baala nie usłyszał ich. Więc Eliasz ten czas mówi: wołajcie głośniej, bo pewnie wasz Bóg śpi. A może wyszedł, jest nieobecny. Wołajcie. A gdy Bóg się nie odzywał, Baala, kapłanki odstawiły taniec kultowy. Coś podobnego, jak Mojżesz wstępował z góry z tablicami kamiennymi, a Izraelici przed złotym cielcem tańczyli. W ten czas, gdy ogień nie stąpił, ofiara proroków Baalowych nie została przyjęta, Eliasz rozwalił ten ołtarz. Zbudował ołtarz swój, po swojemu. I zauważcie, braterstwo, tą różnicę. Werset 31 mówi: Eliasz wziął 12 kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści: Izrael będzie imię Twoje. Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana. Wykopał wokoło ołtarza rów o pojemności 2 miar zboża. Następnie ułożył drwa, poćwiartował cielca i ułożył na drwach. I rzekł: napełnijcie 4 wiadra wodą. Wylejcie tą wodę na tego cielca, na to drewno, na ten ołtarz. I róbcie tak, ile razy? Ile wiader wody kazał wylać? 4 wiadra wody wylejcie. I zróbcie tak 3 razy po 4. Zastanawiające, braterstwo. Przecież Eliasz nie byłoby nic zdrożnego, gdyby powiedział wylejcie 12 wiader. Byłoby to samo, prawda? Ale Eliasz ma w tym cel. Wylejcie 4 wiadra i zróbcie tak 3 razy. I spłynęły wody te z ołtarza tak, że rów się wypełnił czym? Wodą. Braterstwo. Źródła wyschły, bydło pada. Skąd Eliasz wziął wodę? 12 wiader, prawda? Czy to ta woda, której Abdyjasz szukał? Czy to ta woda, którą Achab znalazł? W jakich może źródłach? Braterstwo. Była woda i to ma swoje znaczenie. A gdy nadeszła pora składania ofiary z pokarmów, prorok Eliasz przystąpił i rzekł: Panie Boże Abrahama, Izraela i Izaaka, niech się dziś okaże, że Ty jesteś Bogiem Izraelu, a ja Twoim sługą, i że według słowa uczyniłem to wszystko. I teraz Eliasz słowami gorącej modlitwy mówi: Panie, odezwij się, odpowiedz mi, odpowiedz temu ludowi, pokaż, że Ty jesteś Bogiem prawdziwym Izraela, a ja jestem Twoim prorokiem. Panie, Ty zmień ich serca. Zauważmy, braterstwo, modlitwa o wykonanie pewnego dzieła prorockiego. Wtedy spadł ogień Pana i strawił ofiarę całopalną i drwa, i kamienie, i ziemię, a woda, która była w rowie, wysuszył. Wtedy Eliasz rzekł do nich: pochwyćcie proroków Baala, niech nikt z nich nie ujdzie. Przepraszam. Wyrok został wykonany. Jest tutaj, braterstwo, 3 rzeczy. W poselstwie Eliasza. Pierwsze słowo, że nie będzie rosy, że nie będzie deszczu. Po drugie, napomnienie, które mówi o grzechu króla Achaba i jego żony i narodu izraelskiego. I trzecie, wyniszczenie fałszywych proroków. Braterstwo, jaka lekcja dla nas się w tym kryje? Eliasz przedstawia nam kogo? Słyszę z podpowiedzi, że Kościół. Braterstwo, Królestwo Boże nie będzie uczynione przez Boga, jeśli nie zostanie wybrany Kościół. Królestwo Boże nie będzie uczynione, jeśli nie będzie króla. Jeśli króla już mamy, którym jest Jezus Chrystus, to jest nasz wzorzec. Jeśli żyjemy w takim czasie, że wokoło nas jest otoczenie bardzo złe, tak jak już wspomniałem, babilońskie, które nie przysparza nam wpływu, które by nas powodowało do większego ofiarowania, do większego poświęcenia. I teraz święty apostoł Paweł przedstawia nam ten Kościół w takim świetle, żeby ten Kościół stał się ofiarą. Całe nasze poświęcenie, całe nasze poświęcone życie składa się z ofiary. Dlatego nazywa się ofiarowanym życiem. To nikt inny jak święty apostoł Paweł prosił. Proszę was tedy, bracia, przez miłosierdzia Boże, abyście stawiali ciała wasze ofiarą żywą. Za świętym apostołem Pawłem wzywa nas święty apostoł Piotr. W pierwszym liście, drugi rozdział, piąty werset i mówi: i wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary, ale ofiary takie, które by były przyjemne w Jezusie Chrystusie. Były, braterstwo, różne ofiary w narodzie izraelskim. Były ofiary w dniu pojednania, które sprawował kapłan. I mają swoje znaczenie. Tą ofiarę sprawuje nie kapłan, ale prorok. Prorok Eliasz. Ale czy to ofiary dnia pojednania, czy ofiara złożona przez proroka była ofiarą, która nazywała się całopalna? Słowo całopalne znaczy, że kapłan nic z tej ofiary nie mógł wziąć. Wszystko musiał ofiarować. W dniu pojednania, gdy była ofiara składana z cielca, to część najlepszych rzeczy, czy to z kozła, część najlepszych rzeczy była ofiarowana na jakim ołtarzu? Na miedzianym. Krew była wniesiona do świątnicy najświętszej. I to była już cała ofiara? Nie. Pozostało jeszcze mięso, pozostała skóra, pozostały kopyta i Bóg powiedział: a to z tego ofiarę złożysz gdzie? Za obozem. Dla kapłana nic. Eliasz, gdy składał ofiarę całopalną, braterstwo, też cała ofiara była spalona. I teraz te ofiary, które my, jako ci, którzy jesteśmy przedstawieni w Eliaszu, to wy, braterstwo, składacie ofiary. To my wspólnie składamy. Musimy wszystko oddać Panu, bo to, co oddajemy, to stało się przyjemnością dla Boga przez Jezusa Chrystusa. Bo Chrystus ze siebie złożył okup. Mało. Bo Chrystus stał się ofiarą za grzech. A jest różnica między okupem a ofiarą za grzech. Trudno to zrozumieć, ale definicja jest bardzo prosta. Bo okup to cena, którą wymagała boska sprawiedliwość. A ofiara to cena, która została zapłacona boskiej sprawiedliwości. Zastosowana. Braterstwo, na dzień dzisiejszy rozumiemy, co znaczy cena wyznaczona, co znaczy cena zapłacona. Ta cena może być zapłacona, może być mniejsza lub większa. W wypadku Jezusa Chrystusa ona była o wiele większa. Tak jak wspomniałem, że czy to w dniu pojednania, czy przy ofierze składanej przez Eliasza nic nie pozostawało dla kapłana. I to ma swoje znaczenie. I chciałbym się posłużyć słowami świętego apostoła Pawła z listu do Żydów, 13 rozdział od wersetu 11, a nawet 10. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy służą komu? Przybytkowi. Istotnym jest do zrozumienia tego tekstu i tych poniższych, które mówią, albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał za obozem. Wynijdźmy więc do Niego, poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Jeśli braterstwo, Eliasz reprezentuje prawdziwy Kościół Boży, to teraz pytamy się, czy wyszliśmy za obóz? A jeśli wyszliśmy, to z czym poszliśmy tam? Eliasz, gdy poszedł do Achaba na górę Karmel, gdy zwołał proroków Izraela, to poszedł za obóz, prawda? Ale poszedł z czym? Z ofiarą. Z ofiarą, która miała podkreślić, że Bóg jest prawdziwym Bogiem. Z ofiarą, która miała pokazać wielką siłę, że Bóg może tylko zmienić serca tego ludu, który wierzył Baalowi. I dlatego istotnym jest zrozumienie tych wersetów, że ofiara składa się szczególnie z dwóch części. Pierwsza ofiara, która była składana z rzeczy wskazujących na gorliwość, na poświęcenie, na nasze usprawiedliwione człowieczeństwo, to była składana gdzie? W miejscu dziedzińca, a krew wnoszona do świątnicy świętej i najświętszej, a jeszcze z tą krwią kapłan wnosił kadzidło. A druga to była składana poza murami. Tak, ta skóra, te kopyta, gdy została zapalona, to chyba ładnie pachniała, prawda? I autor 6 tomów w Cieniach Przybytku mówi, że gdy te rzeczy się paliły, to wydawały ze siebie wielki odór, nieprzyjemny. Ten odór wskazywał, że ci ludzie z obozu z przyjemnością to przyjmowali? Nie. Sprzeciwiali się bratestwu. Podobnie i Kościół obecnie sprowadza swoje ofiarowanie. Pierwsze ofiarowanie w świątyni. Jest to w zborze, wśród braci, gdy wielbimy Boga, gdy śpiewamy pieśni, gdy nasze życie i uczucia wykładamy na ołtarzu, modlimy się, badamy, jaka jest wola Boża. I to nam braterstwo w zborze, tu na konwencji, z tego ofiarę składać jest nam lżej, prawda? Tak, składanie ofiary w miejscu świątynnym jest o wiele lżej. Ale drugie, to co mamy wyjść za obóz i tam złożyć. Więc z czym tam, braterstwo, idziemy? Wynijdźmy do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego. Tu dopiero sprawdzamy swoją wartość. Tu ofiarujemy swoją skórę i kopyta. Ale co to jest ta skóra? Co to są te kopyta? Skóra służy jako powłoka dla zwierzęcia. Skóra wskazuje na człowieka zewnętrznego, którego trzeba rozebrać i ofiarować poza obozem. Skóra to stara natura. Pycha, hardość, złość, egoizm, nieczyste myśli i pragnienia, to wszystko musi być spalone. To musi umrzeć wszystko to, co nas od Boga dzieli. Ale jeśli poza obozem palimy te uczynki ciała, to spotykamy się z czym? Z przyjaźnią obozowników? Z poszanowaniem? Z uznaniem? Nie, braterstwo. Jeśli poza obozem niszczymy starą naturę, stare nawyki, to jesteśmy poczytani za ludzi nieprzyjemnych. Za ludzi, którzy są niepotrzebni w danym otoczeniu. Tak. Ale Chrystus uczynił to najpierw. On, gdy ofiarował swoje doskonałe człowieczeństwo w rzece Jordan, to wyszedł zaraz do narodu izraelskiego, który był za obozem. I tam doświadczał z Żydami różnych cierpień. On mówił, że jest chlebem. On mówił, że on daje wodę żywą. On mówił, że jego ciało i krew to życie. A Żydzi mówili, zabić go, ukamienować go. On demona ma w sobie. A Pan Jezus mówił, wyjście z ojca diabła. A mój ojciec jest w niebie. Tak Eliasz wołał, wyjście z ojca Baala. A mój ojciec jest w niebie. Łatwo nam przychodzi ofiarowanie tego, co składa się w świątyni. Ale bardzo trudno jest wyjść poza obóz i dokończyć swoją ofiarę. Łatwo jest śpiewać i wielbić Boga na nabożeństwie. Trudniej jest tracić swoje życie dla Chrystusa. Eliasz przeciwstawił się grzechowi poza obozem, wśród fałszywych proroków. Pokazuje nam, w jaki sposób można stać się ofiarą, będąc poza obozem, będąc w świecie, którego warunki nie sprzyjają nam ku tym, aby podnieść stan duchowy, aby składać ofiarę i nie ponosić cierpienia. Eliasz pokazał Achabowi, pokazał królowi, czego Bóg wymaga od proroka. On wymaga, aby go napomniał słowem i wymaga, aby złożył ofiarę dla poznania prawdziwego Boga. Cielec, braterstwo, którego Eliasz podświartował na części, położył na ołtarzu, reprezentuje nasze człowieczeństwo. Wasze człowieczeństwo, braterstwo, usprawiedliwione, które wyłożyliście na ołtarzu, aby najwyższy kapłan przedstawił go, ten wielki dar przed Bogiem. Nasz kapłan Chrystus Pan poświęcił, a Bóg Ojciec przyjął. Ołtarz to wola Boża, która wymaga od nas ofiary, aby poznać Boga, uwierzyć w Niego, a nie tylko w Niego, ale żeby uznać Jego plan zbawienia, że Królestwo Boże nie będzie założone na ziemi, nie będzie przywrócone mu stan pierwotny, jeśli Chrystus nie stanie się przyjemnością, jeśli Kościół nie zostanie skompletowany, jeśli klasa wielkiego grona pokazana w Abdyjaszu, który pomagał Eliaszowi przy sprawowaniu poselstwa prorockiego. Ta faza niebieskiego królestwa musi być przyjęta przez Boga. Drugie. Ołtarz pokazuje nam, że mamy stać się ofiarą uświęcenia przez krew Chrystusa. A trzecie, że mamy odmienić swoje życie. Eliasz dla zbudowania ołtarza użył kamieni. Jest wspomniane, że tych kamieni było ile? 12 kamieni. Na pewno figuralnie w tamtym czasie wskazywało to na 12 pokoleń Izraela, z którymi Bóg się liczył. Ale nauką dla nas jest, że te 12 kamieni to 12 apostołów. Apostołów, które są dla nas jako fundament. Dlatego święty apostoł Paweł w liście do Efezów, 2 rozdział, 20 i 21 werset mówi: zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, braterstwo, którego kamieniem węgielnym jest Chrystus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie, przybytek święty Panu. To te 12 kamieni, 12 apostołów wyszło poza obóz. Wyszło po to, aby ogłosić przyjście Królestwa Bożego. Taki cel miał Chrystus, gdy ich posłał, aby mówili o Królestwie Bożym. Ale gdy mówili o Królestwie Chrystusa Pana, Izrael nie uwierzył. Gdy Chrystus umarł, gdy Chrystus zmartwychwstał, apostołowie w dalszym ciągu rozlewali tą wodę. Woda reprezentuje nam prawdę. A czy, braterstwo, przypominacie sobie, w jaki sposób apostołowie wyszli poza obóz i ofiarowali to, co mieli jeszcze do ofiarowania? Skórę, mięso i kopyta? Szymon Piotr doszedł jako głosiciel Ewangelii do Brytanii i Francji. Został ukrzyżowany. Inaczej jak Chrystus. Odwrotnie. Głowa na dół, nogi w górę. Andrzej głosił Ewangelię zmartwychwstałego Chrystusa w Rosji i w Grecji. Zakończył swoją ziemską pielgrzymkę, konając na krzyżu przez kilkanaście dni. Jakub, ten, którego matka prosiła, aby w jakiś sposób dostał się do Królestwa Bożego. Dostał się, ale musiał dokończyć swojej ofiary. On był głosicielem w Indiach, w Hiszpanii i w Judei. Na rozkaz króla Agrypy ścięto mu głowę. Jan, który zaopiekował się Marią, on głosił w Małej Azji, w Turcji, w Efezie. Torturowany, skazany na wygnanie, on jeden dożył późnej starości i zmarł śmiercią naturalną. Filip poniósł Chrystusa zmartwychwstałego do Turcji, do Francji. Był kamienowany, biczowany, ale w czasie tego biczowania i kamienowania nie umarł. Więc go ukrzyżowano. I teraz chcę wspomnieć o jednym ze świętych apostołów, Bartłomiej. Może cichy, spokojny apostoł, ale dobry ewangelista. Doszedł do Indii, do Armenii. Znalazł się też w północnej Afryce. Był mocno bity i żywcem został obdarty ze skóry. Czy wyobrażamy sobie taką ofiarę i poniesienie takiej śmierci? Tomasz, ten niewierny Tomasz, odwiedził Babilon, potem był w Indiach, nawet w Chinach. Zmarł przebity włócznią. W czasie, gdy klęczał na kolanach i modlił się, zabrane mu zostało życie. Mateusz był głosicielem w Macedonii, w Syrii, w Persji. Został związany, oklejony papierem, posmarowany smołą i asfaltem i podpalony. To był głosiciel. To był ten kamień, który jest fundamentem mojej wiary i waszej. Jakub poniósł śmierć też w sposób nienaturalny. Ta śmierć była ciężka. Dlatego Jakuba, który był głosicielem, w Palestynie, został zrzucony z wierzchołka świątyni. Też nie lekka śmierć. Śmierć poniesiona z wierzchołka świątyni. Ale z tego wierzchołka Bóg tak sprawił, że nie zabił się. Więc dobito go maczugą. Juda, syn Jakuba, głosiciel w Armenii, zginął od strzału łuku. Braterstwo, wiele by jeszcze można było mówić o tych kamieniach, których przedstawiają apostołowie. Na tych kamieniach Eliasz położył drzewo. Mój czas się już skończył, bracie przewodniczący. Nie proszę już o czas na dokończenie wykładu, ale dojście do kropki tylko. Drzewo przedstawia towarzyszący ludzkości krzyż. Tym krzyżem braterstwa to są bóle, cierpienia, choroby, nieszczęścia, w końcu śmierć. Drzewo pokazuje całą ludzkość zrodzoną w grzechu i upadku, łącznie ze starą naturą, która nie zna Boga. Abraham, gdy szedł ofiarować Izaaka, to drzewo położył na osła. Osioł niósł to drzewo, a później zdjął to drzewo z osła, a położył go na Izaaka. Wspaniała nauka, braterstwo. Izak figurą na Chrystusa poniósł ludzki krzyż, ludzkie cierpienia. To Chrystus na Golgocie cierpiał poza obozem. To Izraelici z obozu wołali: ukrzyżuj go, ukrzyżuj. Mojżesz pokazał figurę dla grzesznego Izraela, że miedzianego węża wystawił na czym? Na drzewie. I powiedział, Ktokolwiek spojrzy na to, popatrzy, będzie uzdrowiony. I w końcu, braterstwo, Eliasz mówi, wybierzcie ten rów, napełnijcie go wodą. Rów wskazuje na wyrzucenie z siebie cielesności. Żeby obrać rów, to pewna ziemia musiała być wyrzucona. Przecież ten rów nie musiał być obierany. Woda mogła być wylana na całą ziemię. I też by się figura zgadzała. Ale Bóg chciał pokazać inną naukę, że błogosławieństwo tych 12 wiader będzie tylko najpierw dla tych ludzi, którzy wyrzucą ze swojego serca cielesność. W miejsce tej cielesności zostaną napełnieni duchem prawdy. Święty apostoł Paweł mówi, rozszerzcie serca wasze. Rozszerzenie, braterstwo, tych serc jest tym rowem, który został napełniony wodą. Na ile pozbędziemy się ducha samolubstwa, na tyle rozszerzy się nasze serce i przyjmie ducha wiary i posłuszeństwa. Ten rów miał być głęboki na dwie miary zboża. Dwie miary zboża, braterstwo, to pewna pojemność, w której można było przechować ten pokarm. Dwie miary zboża to Stary i Nowy Testament. Jest pewną miarą, aby dostać się do Królestwa Bożego. Dwie miary wskazują na pokarm duchowy. Są to, braterstwo, doktryny Starego i Nowego Testamentu. Są to doktryny, czy ktoś chce tak nazwać, czy nie chce, ale nauka Pisma Świętego taka jest. Są to nauki podstawowe. W Starym Testamencie jest ich 4, a w Nowym Testamencie jest ich 6. W Starym Testamencie doktryną jest Stwórca, jest stworzenie, jest upadek człowieka i nadzieja w obietnicach. Nowy Testament pokazuje nam 6 bardzo zasadniczych, podstawowych nauk. To okup, chrzest i Duch Święty, usprawiedliwienie i powołanie, zmartwychwstanie, wtóra obecność i restytucja. 3 rzeczy, a 4 wiadra wody. 4 Ewangelie wskazują na Królestwo Boże i na urząd, jaki będzie w tym Królestwie. Mój przedmówca wspomniał o królu. Ja mówię o prorokach. Pozostał nam jeszcze sędzia i kapłan. To są te 4. Ewangelia uczy nas, że Bóg spotyka się z nami 3 razy. Jak wezwał Bóg przez Eliasza do pokuty Achaba i naród izraelski, to spotkał się z nim tylko 3 razy, braterstwo. Raz przez zapowiedź, że będzie susza i nie będzie deszczu. 2 raz przy ołtarzu, wraz z Eliaszem, a 3 raz, gdy prorocy Achabowi, Baalowi byli wyniszczani, to jest spotkanie na sądzie. I Bóg spotyka się z nami, On chce się z nami spotkać, zasadniczo 3 razy. Nasz, najpierw informuje nas przez wezwanie słowem Jezusa Chrystusa. Informuje nas o tym, że Ewangelia służy ku temu, aby spotkać się po raz drugi z Panem Bogiem przy ołtarzu, przy naszym ofiarowaniu. A trzeci raz to się spotkamy z Panem Bogiem, ale gdzie? Na sądzie. Te trzy spotkania Boga zasadnicze mają wywołać w nas chcenie i skuteczne wykonanie, żeby zapragnąć z naszej strony spotykać się z Bogiem zawsze. Tak, tu w Tarnowie, w Budziarzach, w zborach, tam mamy dopełniać swoje ofiary. Amos prorok w 5 rozdziale potwierdza tą naszą myśl o trzech spotkaniach. Ale woda, braterstwo, gdy ogień spadł, ogień znaczy przyjęcie ofiary Eliasza. To jest przyjęcie przez samego Boga. Spalił wszystko, obrócił to w popiół. Spalił się cielec, spalił się drzewo, spaliły się kamienie i spalił się ziemia, na którym był zbudowany ołtarz. A woda wyschła. Woda wysycha tylko przez parowanie do góry. Traci swoją wartość. Nie chcę już czytać. W liście do Efezów święty apostoł Paweł mówi w 3 rozdziale, 17 i 18 wersecie. Wyschnięta woda przez wyparowanie wskazuje na osiągnięcie nowego umysłu, nowej woli, nowości żywota. To unosi nas do góry. Pan Jezus powiedział: poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Ale jeśli was Syn wyswobodzi, to będziecie prawdziwie wolnymi. Dlatego, braterstwo, nasza ofiara musi być zupełna. Pozwala to osiągnąć życie w różnych wymiarach. To nowe życie, nowego stworzenia, które ma się z zupełności narodzić jako istotna sprawiedliwość poza wtórą zasłoną, musi obecnie poznać długość, szerokość, głębokość i wysokość. A więc, braterstwo, zwycięstwo Eliasza to nasze zwycięstwo. Przez Eliasza lud poznał prawdziwego Izraela. Przez Kościół, który wybiera się przez cały wiek Ewangelii, ludzkość pozna prawdziwego Boga. Poselstwo proroka jest takie, aby ponieść prawdę do wszystkich narodów. Przez ofiarę Eliasza Bóg zmienił serca ludu. Przez to, że Kościół wybierze się, gdy dopełni ostatków ucisków chrystusowych, ludzkość w przyszłości staje się przyjemnością dla Boga. W przyszłości tego dokona Pan Bóg przez ofiarę Kościoła. A więc, braterstwo, dopilnujmy, by nasza ofiara była przyjęta. Zostanie przyjęta i pobłogosławiona, jeśli złożymy ją w całości. I te dobre rzeczy w świątyni, i te złych rzeczy pozbędziemy się. I poza obozem pozostawimy to dla świata. Ofiara musi być dokończona. Nasz ołtarz to ten, z którego nie możemy nic wziąć. Nie zabierajmy nic do domu ze złożonej ofiary. Niech cała ofiara zostanie oddana Panu Bogu. Jakimi jesteśmy na nabożeństwie, zboże w kościele, takimi bądźmy w pracy, w szkole, na ulicy, w obozie tego świata. W zamian otrzymamy sprawiedliwość, radość i pokój w Duchu Świętym, a to jest pełne Królestwo Boże. Wtedy będziemy błogosławionymi i staniemy się błogosławieństwem dla wszystkich innych, co daje nam Boże. Amen.